Doktor Małgorzata Mazurek, psycholog, terapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o leczeniu uzależnień. Właśnie, czy takie uzależnienie da się wyleczyć? Ten problem uzależnienia się od substancji, od czynności. Teraz patrzy się na te sprawy w sposób pozytywny. Nie piętnuje się człowieka, który został dotknięty przez uzależnienie, sięgnął po uzależnienie. Czy to się da skutecznie wyleczyć?
No ja jestem po tej stronie mocy, że tak. Że moja odpowiedź brzmi tak. Na przykład jest to jednak w wielu przypadkach bardzo trudne, bo mówimy o różnych stopniach uzależnienia. Mówimy też o funkcji mózgu, jaką jest kontrola. I tutaj po prostu czasami organika będzie nam przeszkadzać. Są różne szkoły, różne metody też terapeutyczne leczenia uzależnień. Niektóre szkoły będą mówić o całkowitej abstynencji i tylko, że ta metoda jest taka skuteczna. Natomiast nie wszystkie osoby będą w stanie w ten sposób żyć, czyli absolutnie zrezygnować z alkoholu i nigdy więcej do niego nie wracać. Będzie to dla nich bardzo trudne albo droga pełna porażek. Są inne szkoły, takie, które będą mówić, że będą ludzie, którzy będą potrafili nauczyć się kontrolować picie. Bo my się dzisiaj skupiamy na piciu alkoholu, ale który jako substancja nie jest nam potrzebny do życia, tak? Jako, do funkcjonowania. Natomiast będą takie uzależnienia i takie zachowania, już nie substancje, a zachowania, które są naszą codziennością i nie możemy od nich, nie możemy tej abstynencji wprowadzić. Na przykład, tak jak wspominałam na początku, jak używanie telefonu. Jeżeli ktoś jest uzależniony od telefonu, no nie może go wykluczyć, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby go całkowicie ten telefon wykluczyć z naszego życia. Więc tutaj mówimy nie o abstynencji od, czy o powstrzymywaniu całkowitym zachowania, tylko bardziej mówimy o nauczeniu się kontrolowania. I tak, faktycznie ta terminologia się zmieniła i podejście się zmieniło. Nawet w takim języku potocznym ciągle mówimy o uzależnionych. Ja w swoim gabinecie mówię o osobach, które mają problem z. Dlatego, że ten problem z może być rozwiązany, możemy sobie z nim poradzić i on nas nie definiuje.
Jak wygląda taka praca z osobą uzależnioną? Czy to długo trwa? Na co powinna nastawić się osoba idąca do psychologa, do ciebie konkretnie, która ma problem z uzależnieniem?
Na podróż. Powinna się nastawić na podróż.
W jakim kierunku?
Na proces. Na proces i podróż w kierunku własnych emocji, w kierunku własnych potrzeb. W kierunku tego, żeby się bardziej poznać i zrozumieć. Tutaj nie ma miejsca ani na piętnowanie, ani na ocenianie. To jest bardziej takie zrozumienie tej sytuacji i szukanie najlepszych i najbardziej skutecznych dróg możliwych w danej sytuacji.
Jakie to mogą być drogi?
No dróg może być wiele, bo pomysłodawcą na te drogi tak naprawdę jest osoba, która przychodzi. Ja mu tylko pomagam do tego dotrzeć. Pomagam mu to czasami odkryć, czasami wymyśleć, czasami po prostu eksperymentować. Bo musimy w uzależnieniach dawać coś zamiast. To jest tak jakby pamięć o tym, że w uzależnieniu mamy mnóstwo korzyści dla organizmu chemicznych. Wiem, brzmi to paradoksalnie, mówi to psycholog. Ale mamy takie biochemiczne korzyści. Na przykład ktoś przy alkoholu się relaksuje. I teraz my nie możemy powiedzieć, słuchaj, nie pijesz alkoholu, bo to odcina go od możliwości relaksowania. Czyli musimy uczyć się nawzajem szukania, ja mu, temu człowiekowi pomagam, towarzyszę w poszukiwaniu, co dać zamiast. Czyli jeżeli, załóżmy, odkryliśmy, że ten alkohol go, tego człowieka relaksował, to teraz co zamiast będzie go? Zabierzemy mu alkohol, co zamiast damy sobie, żebyśmy uczyli się relaksować. Czasami jest to droga do tego, czego ja potrzebuję się nauczyć w ogóle, jakich umiejętności. Więc takie hasło, które nam towarzyszy w terapii, to jest co zamiast.
Czy wszystko to, co daje alkohol, da się zastąpić? Da się odnaleźć, bo przecież to alkohol zastąpił te potrzeby.
Jeżeli dojdziemy do tego, jakie to są potrzeby, to tak, bo jako ludzie mamy różne sposoby na zaspokajanie swoich potrzeb. Tylko ścieżka jest do odkrycia, jakie naprawdę potrzeby są.
Czyli mamy relaksację. To jest temat, który pewnie dotyczy wielu osób uzależnionych od alkoholu albo osób, które były uzależnione od alkoholu, że ten relaks to przynosi, podobnie jak zapalenie papierosa niektórym przynosi relaks. Co jeszcze? Co jeszcze zastępuje?
Taką na przykład różne takie kompetencje interpersonalne. Takie właśnie jak otwartość, jak umiejętność wyrażania swoich emocji czy komunikacji, bo po alkoholu jest to łatwiejsze. Ktoś, kto jest spięty, kto się kontroluje, kto się wstydzi, to po alkoholu rozluźnia te rzeczy. On jest wtedy bardziej gadatliwy, bo taką biochemię ma alkohol w sobie. Tak nas nastraja nasz organizm, że nas czyni bardziej gadatliwymi na ten moment, na tą chwilę. Więc jakby uczenie i zdobywanie umiejętności takich interpersonalnych, takich międzyludzkich, bardzo się tutaj przydaje. Taki trening społeczny, powiedziałabym, w gabinecie.
Ale z drugiej strony, jak się jest trzeźwą osobą na imprezie, gdzie wszyscy są podchmieleni, to się okazuje, że no niezły ubaw. To tam jest albo bełkot, albo jakieś głupoty ci ludzie plotą, więc nie jest to tak do końca rozwiązanie języka i wyluzowanie tylko, ale gdzieś poprowadzenie w stronę i bełkotu.
Tak, to już jest chyba jakiś poziom alkoholu we krwi. Niektórzy tak na odwagę sobie piją, tak? I potem, jeżeli coś działa, nasz umysł po prostu tak funkcjonuje, jeżeli coś działa, no to chcemy, żeby powtarzać to. Tylko nie zawsze to, co wybraliśmy jako narzędzie, jest dobrym narzędziem do tego.
Ale zmierzam do tego, czy właśnie człowiek po alkoholu, nawet po małej dawce, on jest nadal tak jak najbardziej sobą, czy tam już powstaje jakaś inna wersja człowieka, który się udał do jakiejś bajki pod tytułem Iluzoryczny ja?
Pewne hamulce puszczają. Pewna kontrola puszcza. Natomiast o takich zmianach charakterologicznych to mówimy faktycznie, jeżeli, bo one są możliwe, jeżeli ktoś jest długoletnio uzależniony, to tutaj jak najbardziej alkohol charakterologicznie wpłynie, bo wpływa na funkcję mózgu, na mózg generalnie. Więc
stąd ci agresywni po alkoholu?
Różnie. Różnie, bo to różnie alkohol, różnie na ludzi wpływa, natomiast jeśli ktoś ma w sobie jakieś takie zadatki, ma dużo emocji, takich gniewu, złości, no to alkohol może to wzbudzić, tak zmorzyć. O. Jeżeli puści nam kontrola, taką funkcję alkohol pełni, że on te hamulce puszcza, no to jeżeli mamy w sobie już te emocje, no to puści te emocje. Jeśli mamy w sobie na przykład dużo żalu, jesteśmy smutni i on puści nam hamulce, to możemy płakać na imprezie.
Jak wygląda ta podróż z osobą uzależnioną? Ty jako psycholog towarzyszysz, przeglądasz się, zadajesz pytania, czy tylko słuchasz? Jak to wygląda?
Jest też fragment po prostu psychoedukacji. Czasami potrzebna jest po prostu dawka wiedzy, żeby człowiek wiedział i wiedział, o co mi chodzi. O czym my mówimy, żebyśmy mówili wspólnym językiem. Więc taka psychoedukacja mówiąca o tym, jak to działa, o czym my mówimy, o jakich mechanizmach, na to musi uważać, jak to, taka ścieżka, jak będzie wyglądać teraz nasza praca, czyli taka podstawowa wiedza przydaje się na samym początku. Dużo pytań, dużo eksperymentuję, dużo rozmawiam. Nie jestem, ani nie pracuję w takim nurcie, ani nie jestem typem słuchacza. tylko i wyłącznie słuchacza, natomiast dostają też osoby zadania domowe. Eksperymentujemy z tym, co działa, z tym, co nie działa, na co muszą uważać, co im pomaga. Zapisujemy to, pielęgnujemy, mnożymy. Także gdzieś tam, jak ja to nazywam, po jasnej stronie mocy, żeby tych dobrych rzeczy było więcej. Ale są sesje takie bardzo trudne, które mówią tylko o tych przykrych sprawach, tylko o tych fragmentach pełnych bólu i przez to też trzeba towarzyszyć ludziom.
Jeżeli chodzi o ten moduł, o tą część edukacyjną, nie zdradzimy oczywiście tajników gabinetu, ale bardzo to jest istotne dla naszych słuchaczy, z czym to się wiąże i jaką wiedzą powinni dysponować. Mogłabyś przekazać część tej wiedzy?
To znaczy pytasz o taką psychoedukację, tak?
Tak.
Co w tym aspekcie jest? No mówimy też o takim na przykład o nauce takiego obserwowania siebie i swojego organizmu. Bo często ludzie na przykład, którzy, tak jak mówiłam, ja spotkam ludzi, którzy chcą już podjąć jakąś walkę z problemem, na przykład z alkoholem, to ci ludzie potrzebują jakby wiedzieć, co się z nimi dzieje. Dlatego, że kiedy podejmują taką walkę, to w ich organizmie zachodzą zmiany biochemiczne. I na przykład mogą się pojawiać objawy lękowe. Mogą się różne z ciała takie sygnały pojawiać, na przykład jak napięcie w klatce. I one są często mylnie na przykład rozpoznawane. Na przykład ktoś czuje napięcie w klatce i myśli sobie, że to jest jego głód alkoholowy. A to jest na przykład jeden z objawów lękowych, bo osoby, które odstawiają alkohol, mogą doświadczać lęku. Więc to jest taka edukacja o tym, co się dzieje w jego organizmie, co go może spotkać, jak może sobie z tym poradzić, jak się przygotować na to. I takie rozpoznawanie, na przykład też psychoedukacja w stronę rozpoznawania emocji. Bo często ten nasz słownik emocjonalny jest bardzo ubogi. My się posługujemy tak na co dzień taką krótką gamą tych emocji. Natomiast w tej pracy terapeutycznej potrzebujemy więcej emocji, więcej ich rozpoznawać, więcej ich rozpracowywać. Więc tutaj też jest ten taki psychoedukacja, to jest też wiedza o emocjach, jakie mamy, jakie czujemy. Czasami, żeby w ogóle zacząć nazywać, co się z nami dzieje i nauczyć się komunikować to.
Kolejny raz dowiadujemy się, że te emocje są bardzo ważne i gdyby się pojawiały na etapie edukacji, może mniej by było problemów z uzależnieniami.
Monika, tak. Pani redaktor, tak. Tak, tak. Jeśli ktoś nas słyszy, kto o tym decyduje, to tak.
Jeszcze raz tak. Emocje, ale bez bania się zaglądać w takie i ciemniejsze rejony, bo te emocje są różne i nie można ich ograniczyć tylko i wyłącznie do tych akceptowalnych, a tam są nieakceptowalne i w ogóle dziewczynki to tak nie mają i chłopcy tak nie mają, tak?
Przeróżne są, wszystkie są w porządku. One są po prostu neutralne. Oczywiście radość jest inną emocją, a gdy czujemy gniew, to jest inna emocja, ale jakby no wszystkie są nami, my jesteśmy ludźmi, nic co ludzkie nie jest nam obce i tak samo terapeuta doświadcza emocji, jak i ten, kto przychodzi do terapeuty. Natomiast kwestia też świadomości rozpoznawania ich, radzenia sobie z nimi i zaspokajania ich i rozumienia, co one nam mówią. To jest taka bardzo ważna. Gdybyśmy się tego częściej uczyli na innych etapach, myślę, że oszczędzilibyśmy sobie i innym wiele cierpienia.
To jest długi proces edukacji, jeżeli chodzi o taką pracę z psychologiem.
To zależy pewnie od osoby, zależy od szkoły terapeutycznej. Tutaj będzie naprawdę wiele wariantów, bo są różne formy pomocy osobom, które mają problem z jakimś uzależnieniem. Będzie w poradniach, w gabinetach, będzie w szpitalach, ambulatoryjna, dzienna, więc naprawdę te formy pomocy będą się różnić od siebie intensywnością i przebiegiem. Też ja jakby pracując tylko w gabinecie prywatnym w tym momencie wykorzystuję tą indywidualność tego spotkania i tą wyjątkową, ten czas tak w 100% mogę wykorzystać, mogę się skupić na kimś. Natomiast są różne formy indywidualne, grupowe są też spotkania.
No właśnie, jeśli chodzi o tę twoją specyfikę pracy, bo w tym programie UEWY DADOS pokazywane są różne nurty, różne sposoby pracy, właśnie i grupowe, i współzależnienia, no, różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o taką indywidualną pracę z tobą, mówisz, że to jest podróż, że to jest sięganie do jakże ważnych emocji, które są źródłem czasami niezaspokojone albo niedostrzegane, bagatelizowane, są źródłem różnego rodzaju uzależnień. Czy obserwując tych swoich klientów, pacjentów w procesie zdrowienia, tak można powiedzieć, ty widzisz jakąś taką ulgę w odkrywaniu tych emocji?
Ulga, zaskoczenie. Najczęściej chyba tak na początku to widzę zaskoczenie. Takie, jak ja to mówię, wielkie oczy, że to się łączy.
Czyli nieświadomość, nie było to znane, tak?
Zaskoczenie, że to masz taki wpływ. Bo niby emocje wszystkim nam są znane, ale jak zaczynamy mówić, że na przykład weźmy na warsztat złość, że ktoś mówi, że ciągle jest zły, ale zaczynamy trochę więcej rozmawiać i okazuje się, że on nie jest zły, że on czuje bezsilność, że on czuje gniew, że czuje się rozdrażniony, sfrustrowany, osamotniony, tak? I wszystko skrył pod jednym, że on czuje złość. Jak to zaczynamy rozpracowywać i więcej tych emocji ktoś rozumie, to też jakby ta złość, którą czuje, czyli ta siła tej emocji mu zaczyna opadać. On zaczyna jakby nad nią ją rozumieć, rozpracowywać ją, rozbrajać, można powiedzieć.
A wcześniej to tę złość rozbrajał alkohol albo innego rodzaju substancje. Właśnie, ten alkohol jest dostępny, ale jeżeli chodzi o innego rodzaju substancje, to też są rzeczy dostępne. I czy praca jest inna, jest trudniejsza na przykład z innymi substancjami?
Myślę, że tak, dlatego że mamy teraz, gdybyśmy zaczęły rozmawiać o innych uzależnieniach, na przykład jak uzależnienia od narkotyków, to tam mamy takie tradycyjne i znane spektrum tych narkotyków, tak? I tutaj wiemy, jak działają na organizm, wiemy, z czym możemy się liczyć, jakie są objawy. Natomiast to, co jest niebezpieczne, to, co się teraz pojawia, to są te narkotyki nowej generacji. I gdzieś tam już wcześniej została podjęta jakaś walka z tak zwanymi dopalaczami. Natomiast te narkotyki nowej generacji to coś więcej niż dopalacze. To są substancje tak niewiadomego pochodzenia i tak o przeróżnej toksyczności i niezbadanym wpływie na mózg, że naprawdę mamy tak wszelakie objawy, że czasami nie wiadomo, czym się w pierwszej kolejności zająć.
I takie osoby też do ciebie trafiają z takim uzależnieniem?
To znaczy, jeżeli to jest uzależnienie na takim bardzo silnym poziomie, takim fizycznym, to takie osoby są kierowane do innych miejsc, gdzie mogą także otrzymać detoksykację. Potrzebują się detoksykować. Natomiast również w przypadku alkoholu, tak? Dla niektórych osób będzie potrzebna detoksykacja tej substancji. Natomiast jeśli osoba nie potrzebuje, jeżeli ona tę substancję używa i sama się do mnie zgłasza, że ona chce zaprzestać, że to wpływa negatywnie na jej życie, to możemy pracować bez tej detoksykacji. Ale ja się umawiam ze swoimi klientami, na ile to jest możliwe oczywiście, że na czas, kiedy się spotykamy, na czas takiego kontraktu terapeutycznego, ta osoba zaprzestaje stosowania tej substancji.
one są dostępne? Rozumiem, że skoro nowej generacji, to prawdopodobnie przez internet.
Tak. No, dostępne są, można je zakupić niestety pod różnymi nazwami, ale jeżeli ktoś się tym interesuje, to jest w stanie to no, po prostu sobie wynaleźć na popularnych portalach takich.
To już nie mówmy tych nazw, żeby nie ułatwić, broń Boże, komuś,
nie,
kto absolutnie akurat słucha i wpadnie na taki, w cudzysłowie, genialny pomysł, żeby coś takiego zakupić, skoro to jest tak łatwo dostępne, a składy są nieznane. Już na dzień dobry wiadomo, że narkotyk będzie źle działał, a tu jeszcze nie wiemy w jaki sposób do końca i jakie będą skutki długofalowe działania tego narkotyku.
Długofalowe.
I krótkofalowe, bo rzeczywiście to potrafi też prowadzić do chorób, do śmierci. Jak wygląda ta podróż? To są emocje, to jest odkrywanie przyczyn, źródeł, sięgnięcia po substancje, wykonywania pewnych czynności. Mówisz o uldze, o zdziwieniu. Co potem przychodzi? Po takiej uldze, po takim zdziwieniu? Czy osoby myślą sobie, okej, już to mam załatwione, już w takim razie mogę sobie bezpiecznie sięgnąć co jakiś czas po alkohol, czy po inne rzeczy?
No nie, później przychodzi praca. Praca taka pełna wyzwań też osobistych, ale taka samoobserwacyjna. Dużo, tak jak mówiłam, ja mam tą taką, może to nie łatwość, ale taki przywilej pracy z osobami, które chcą pracować i one mimo różnych trudności chcą pewne swoje ograniczenia pokonywać. Nie są do tego zmuszeni ani przez sąd, ani przez rodzinę, ani już w takim stanie, że jestem ostatnią deską ratunku, bo to raczej szpital. Więc ja mogę pracować powoli, krok po kroku nad różnymi ich celami i nad tym, żeby sobie coraz lepiej w tej sytuacji radzili. Natomiast czy to będzie totalna abstynencja od tej substancji, czy to będzie nauka kontrolowania się, nie jest to tak proste, żebyśmy spotkali się 2-3 razy i żebyśmy zdecydowali, że żeby ktoś miał poczucie, to znaczy inaczej, poczucie się może pojawić, ale żebyśmy mieli taką pewność, że ktoś będzie potrafił kontrolować siebie i swój nastrój. To nie, bo to jest bardziej praca nad tym nastrojem niż nad tą substancją. Jestem trochę jakby w nowej szkole, czyli nie tak dużo czasu się poświęca tej substancji. Właściwie to nie daje jej się tak dużo uwagi, dlatego żeby nie rosła w siłę. Bo ona nie tutaj jest najważniejsza. To, co bierzemy, to, czym się karmimy, od czego się uzależniamy. Najważniejsze jest to, kim jesteśmy, kim chcemy być, do czego dążymy, to, czego potrzebujemy. Więc skupiamy się na człowieku.
W kolejnej godzinie będziemy jeszcze rozmawiać o uzależnieniach i tam zapytam cię, czym dla ciebie są uzależnienia i skąd się biorą, o taką definicję twoją, też wypracowaną w gabinecie. Teraz zagramy i słyszymy się w kolejnej godzinie.